Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Panie Januszu, proszę się nie przejmować z tą pomyłką tabliczki mnożenia. To, co pan tutaj na antenie tam gdzieś tam się pomylił, nikomu krzywdy nie zrobiło. Ciekawe, czy słuchają to również analitycy, którzy twierdzili, że ubezpieczenia samochodów poszły do góry tylko 30%. No bo tutaj jest dopiero pomyłka. Dzisiaj mam wykupić ubezpieczenie, nie ma tańszego niż 1000 zł. Ostatnie w tamtym roku, które zapłaciłem, było 400 zł. No to myślę, że to chyba nie jest, panie Januszu, 30%. Co, czy jak to jest? Czy moglibyście ustalić, czy jest to w polskim prawie dopuszczalne, żeby ubezpieczenie w ciągu roku wzrosło o 120%? I czym ona jest uzasadniona? Czym ktoś uzasadnia podwyżkę 120%, skoro wartość pojazdu się nie zmienia, tylko to się nie zmienia się, bo maleje? Dziękuję, pozdrawiam.
5 razy 9 jest 45. Przejąłem się swoim błędem. Dziękuję słuchaczom za korektę i za wsparcie również. 5 razy 9 jest 45. Już będę pamiętał pozostałą część tabliczki mnożenia. Ćwiczę, bo to 8 razy 9, 8 razy 8 i tak dalej. To warto jednak sobie, okazuje się, przypominać. Serdecznie witamy i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Piątek, trzeci dzień lutego. A co do tych cen za ocen, no stawki idą w górę i będą szły nadal, tak zapowiadają organizacje ubezpieczycieli, ich samorząd, ich stowarzyszenie. Z drugiej strony UOKiK przymierza się, jakby tutaj sprawdzić, czy to nie jest jakaś zmowa cenowa. Ja tylko przypomnę, że dobrych kilka lat temu mieliśmy, jeżeli chodzi o ubezpieczenia OC, swego rodzaju właśnie wojnę na obniżki cen i ceny były bardzo, bardzo niskie i nagle się okazało, że tych wypadków jest bardzo dużo, że trzeba oferować poszkodowanym samochody zastępcze, że trzeba również wypłacać coraz większe odszkodowania. No i nagle ta bańka i ta nasza satysfakcja jako klientów, że tak mało płacimy za OC i autokasko, również pękła. Polecam nasze audycje wieczorne, Radio Szczecin na wieczór. Kilkakrotnie na ten temat rozmawialiśmy z ekspertami, również z przedstawicielami branży. Można te rozmowy znaleźć. Radio Szczecin, www oczywiście na początku, zakładki audycje, Radio Szczecin na wieczór. Jeżeli państwo w wyszukiwarkę wpiszecie właśnie Radio Szczecin na wieczór OC, powinny być wyniki. Posłuchajcie sobie tych rozmów. Dowiecie się wtedy naprawdę wielu, wielu interesujących rzeczy. No niezbyt pocieszających dla nas, którzy wykupują obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pewnej inwazyjnej chorobie pasożytniczej. To choroba, która nazywa się owsica. Otóż pojawiła się ona w szczecińskich szkołach. Zapytamy, jak walczyć z chorobą i czy, jeżeli przypadki owsicy są u kilku uczniów, czy też u jednego ucznia, to cała szkoła, czyli wszyscy uczniowie, nauczyciele powinni być poddani leczeniu. To jeden z naszych tematów. Inny jest taki. Czy władze Szczecina zamierzają skuteczniej walczyć ze smogiem? Bo program wymiany pieców węglowych na ekologiczne piece to nie wszystko. O tym będziemy rozmawiali dzisiaj w czasie reakcji. No i pamiętam o temacie, który jest odłożony na półkę, podzielniki ciepła. Proszę dać jeszcze nam kilka dni. Z Krzysztofem Kuklińskim szukamy nowego gościa do tego tematu. Przypomnę, że w sprawie podzielników ciepła, opłat za energię cieplną dostarczaną chociażby w Szczecinie przez SEC. Rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy Pomiar, ale chcielibyśmy porozmawiać na ten temat z niezależnym ekspertem. A pytań od słuchaczy nie brakuje. Mamy te pytania odłożone w ciepłym i bezpiecznym miejscu, więc mam nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia uda nam się ten temat zamknąć i porozmawiać z niezależnym ekspertem. To jest czas reakcji. 12.10. Teraz w sprawie potrąceniu zwierzaka.
Dzień dobry, Anna Dobrzańska z tej strony. Dzwonię z Polic pod Szczecinem. Mam taką prośbę, ponieważ jadąc do pracy przed Policami, jadąc ze Szczecina, leży potrącony lis. To musiało się stać niedawno. Jeszcze głowę podnosi i żyje. Czy ktoś mógłby tutaj zainterweniować? Ponieważ dzwonię do łowczego miejskiego, się numer nie odzywa, więc w sumie i na 112 dzwoniłam i w zasadzie nie ma z kim rozmawiać. Proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję.
Nam udało się dodzwonić do Ryszarda Czeraszkiewicza, konsultanta w firmie Wild Game, pogotowie dla dzikich zwierząt. Pan Ryszard poinformował nas, że był na miejscu, ale lisa tam nie znalazł. Być może lis po chwilowym oszołomieniu po prostu uciekł. W każdym razie zwierzaka przy drodze nie było. Dziękujemy za ten sygnał. A propos wypadków. Przypomnę, że w środę do tragicznego wypadku doszło przy ulicy Ku Słońcu. 24-letni kierowca BMW potrącił kobietę na przejściu dla pieszych w okolicy właśnie Ku Słońcu i Kwiatowej. Mężczyzna był trzeźwy, jechał w stronę centrum miasta i na pasach potrącił właśnie pieszą. Ona w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. No i w związku z tym wypadkiem telefon naszego słuchacza.
Witam, Przemek. Jadąc przez Gumieńce w stronę miasta, na ulicy Ku Słońcu, nie trudno zobaczyć wypadek wczorajszy samochodowy. Jest to miejsce wysypane trocinami, przez które przesiąka ludzka krew. Ludzie chodzą na to patrzą. Czy jakieś służby nie mogą tego posprzątać? Dziękuję.
Tuż przed rozpoczęciem audycji Czas Reakcji telefonowałem do Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zapewniła mnie, że zaraz inspektor ZDITM-u pojedzie na to miejsce, sprawdzi. Jeżeli to, co mówi słuchacz, się potwierdzi, będzie to posprzątane tak, żeby nie było takich makabrycznych śladów. To jest Czas Reakcji, 12.13. Po opadach śniegu już dawno, dawno pozostało wspomnienie. No właśnie, wspomnienie w postaci śliskich nawierzchni, chociażby w parkach czy na cmentarzu. Apelujemy do ZDITM-u, do służb odpowiedzialnych za posypywanie ścieżek i chodników o to, żeby wzięły się do roboty, bo mamy temperatury bliskie zeru i lód, który się utworzył, nie rozmarza.
Dzień dobry, dzwonię pod bramę cmentarnej głównej. Jest tak ślisko po prostu tutaj, że współczuję tylko tym osobom, które idą, że tak powiem, pożegnać ostatnie osoby. Jest w ogóle od paru dni nieposypane. Zostawione na żywioł. Dziękuję bardzo.
Mamy także informację od jednego z naszych słuchaczy, że przewrócił się w Szczecinie na śliskiej nawierzchni, przysłał do nas zdjęcia. No cóż, ja przypominam, że warto mieć świadków, opis zdarzenia, obdukcję lekarską. No i z takimi dokumentami należy się zwrócić do właściciela danego terenu. Czy to będzie miasto, czy też prywatny właściciel. Na wszystkich spoczywa obowiązek posypywania chodników, schodów. Gorzej może być z odszkodowaniem, jeżeli mamy do czynienia z takim dzikim przejściem, na przykład przez trawnik. Tutaj sądy różnie do tego podchodzą, ale warto taką dokumentację zebrać i po prostu domagać się swojej racji. To jest Czas Reakcji, 12.14. Kilka dni temu rozmawialiśmy na temat PKS-u Szczecin i spóźniających się autobusów, szczególnie linii 80 i 83. I napisał do nas pan Marek Huk, członek Rady Sołeckiej Warzymic. Bardzo cieszymy się, że Radio Szczecin, program Czas Reakcji, podjął temat spóźniających się autobusów. W gminie Kołbaskowo komunikację od początku bieżącego roku obsługuje właśnie PKS. I są to autobusy linii 81 i 83. Które codziennie spóźniają się po kilka, kilkanaście minut. Wąskim gardłem, tam gdzie właśnie tworzą się korki, jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną drogi krajowej 13 z drogą do Rajkowa. Co zrobić, żeby w tym miejscu nie tworzyły się korki? To propozycja Marka Huka, członka Rady Sołeckiej Warzymic.
Na pewno trzeba zmienić organizację ruchu na skrzyżowaniu ze sygnalizacją świetlną, to jest drogą DK13 i skrzyżowaniem tutaj drogi do Rajkowa. Zmiana miałaby polegać na wytyczeniu nowego oznakowania poziomego. To jest dokładnie na stworzeniu prawoskrętu od strony Szczecina i lewoskrętu od strony Warzywni. Tutaj jeszcze mogę dodać, że w tym momencie, gdzie jest prawoskręt od strony Szczecina, to ten drugi pas kolejny miałby być mniej więcej, powinien być naszym zdaniem od bramownicy, gdzie jest waga. Droga, odcinek drogi do Rajkowa, czyli od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do przejazdu kolejowego należy jeszcze do ZDITM-u. Dalej w kierunku Rajkowa już należy do Starostwa Polickiego. Także tutaj to skrzyżowanie ma obecnie dwóch zarządców. Zarządcami od strony Szczecina i od strony drogi do Rajkowa jest Zarząd Dróg Transportu Miejskiego, natomiast zarządcą drogi krajowej nr 13 od strony Warzymic jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mamy tam do czynienia z sygnalizacją świetlną. Z jednej strony powoduje, że jest bezpieczniej, ale z drugiej strony powoduje, że są widzimy większe korki na tym skrzyżowaniu. Chodzi tutaj głównie o godziny szczytu, czyli godziny między 7 a 9 i między 15 a 17 lub dłużej, w zależności od dnia czy od święta. Dodatkowym tutaj mogę się podeprzeć przykładem. Jest w Warzymicach, czyli powiedzmy jakieś 500 metrów dalej, organizacja ruchu koło Lidla w Warzymicach, gdzie wykonano takie trzy pasy i jak życie nam pokazuje, bez problemu tam trzy samochody się mieszczą. Tutaj co prawda stanowisko zapewne ZDITM-u i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych będzie takie, że w roku 2018 jest planowany początek realizacji obwodnicy Warzymic-Przesławia drogą od ronda Hakena do bodajże węzła w Smetowicach czy w Kołbaskowie. W każdym razie z lewej strony by miało cały tranzyt miałby pójść poprowadzony, ale trzeba wziąć pod uwagę, panie redaktorze, to, że tutaj okoliczne osiedla mieszkańców cały czas przybywa, tworzą się nowe. Niektórzy mieszkańcy mają po dwa, po trzy, po cztery, czy nawet po więcej samochodów. Otwierane są firmy i ten ruch po prostu z dnia na dzień staje się większy. Także niedużym kosztem możemy naprawdę ograniczyć korki i poprawić terminowość chociażby tych autobusów PKS, komunikacji pasażerskiej. Na pewno też powinna wzrosnąć poprawa bezpieczeństwa, bo te samochody skręcające z lewo skrętu, one robią to tak na późnym zielonym, na wczesnym czerwonym, czyli wykorzystują taką lukę zjazdu i tam też może dochodzić do sytuacji niebezpiecznych.
I tyle nasz gość nagrany przed audycją, Marek Huk, członek Rady Sołeckiej Warzymic. My przekażemy wniosek pana Marka Huka do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I miejmy nadzieję, pomimo budowy planowanej obwodnicy, że te zmiany zostaną wprowadzone, bo i tak pomimo obwodnicy również nadal będą tworzyły się korki w godzinach szczytu. Te osiedla wokół Szczecina się rozrastają, więc problem pozostanie. Warto skorzystać z pomysłu Marka Huka. Dziękujemy. Sprawę będziemy kontynuowali. 12.18 to jest czas reakcji, a przy naszym telefonie pan Paweł Sójka, zastępca prezydenta Świnoujścia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana i radiosłuchaczy.
Panie prezydencie, wczoraj rozpoczęliśmy rozmowę na temat budynku socjalnego przy ulicy Modrzejewskiej 20. Rozmawialiśmy również z Dariuszem Krzywdą, wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Warszów. Dariusz Krzywda najpierw napisał do nas maila, ja przypomnę fragment. Chciałbym zwrócić się do państwa w sprawie poruszenia na antenie tematu świnoujskiego bloku socjalnego przy Modrzejewskiej 20. To miejsce, gdzie nie obowiązuje żadne prawo. Policja interweniuje w tym miejscu ponad 300 razy rocznie, przestępczość wzrasta, a miasto, zakład gospodarki mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nic z tym nie robią. Miasto w 2006 roku rozwiązało problem lokali socjalnych, przebudowując były hotel robotniczy na blok socjalny, w którym znajduje się 187 lokali socjalnych. Obecnie blok zamieszkuje ponad 300 osób. W tym bloku codziennie są awantury, pobicia, niszczenie mienia, wyrzucanie tygodniowo setek litrów odpadów przez okna i wiele innych uciążliwości, jak zagrzybiałe prysznice, karaluchy, pluskwy, przepijanie 500+, i tym podobne i tak dalej, napisał nasz słuchacz. Również pisał o tym portal iświnoujście.pl. Czy państwo macie pomysł, jak rozwiązać ten problem i czy w ogóle pomysł, żeby osoby o trudnej sytuacji społecznej, mówiąc delikatnie, lokować w tak dużej ilości w jednym miejscu? Można powiedzieć, że to taka bomba, którą miasto Świnoujście samo sobie sprawiło.
Te decyzje, jak pan słusznie zauważył, powstały w 2006 roku, jeżeli chodzi o zlokalizowanie tam lokali socjalnych, ale to była też potrzeba wtedy tamtych czasów. Wprowadzone zostało w Polsce prawo, które w sposób bezwzględny egzekwowało od rodzin, które nie mogły sobie poradzić z problemami finansowymi, ale nie tylko, prawo eksmisji i miasto było zobowiązane takie lokale socjalne.
Tak, nie można było eksmitować na bruk, tylko do lokalu socjalnego.
Dokładnie. Mhm. I trzeba było coś znaleźć nagle, z dnia na dzień, więc wtedy tam ówczesne władze, ówczesny zastępca prezydenta pan Andrzej Szobry spowodował, że te lokale powstały właśnie tam, w tym byłym hotelu robotniczym. Natomiast to było od kiedyś, tak? Natomiast historia, która trwa, już projektu jest 10 lat. Natomiast teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zaczynamy się temu bardzo mocno przyglądać i podejmować już konkretne decyzje. To znaczy jest taki zespół, w którym również miał możliwość uczestniczenia, chociaż to nie jest moja działka tak do końca, jeżeli chodzi o budowę lokali socjalnych, gdzie powiedzieliśmy wyraźnie, zero tolerancji dla tych osób, które niszczą mienie. Dla tych osób, które się w sposób taki nieobyczajny zachowują też, tak? Tych osób już z tej całej społeczności jest około 20, no ale jak pan doskonale wie, łyżka dziegciu i beczkę miodu zepsuje, tak? Więc tak to wygląda. Jest to uciążliwe dla mieszkańców Warszawa i mamy zamiar z tym walczyć. Ten budynek chcemy przekształcić docelowo w lokale komunalne, więc nie będzie tam takiego dużego zasiedlenia. I dostaną to ludzie, którzy naprawdę na to zasługują. Natomiast ci, którzy nie potrafią się dostosować do pewnych norm życia społecznego, którzy dewastują mienie społeczne, a przecież to wszystko pochodzi z naszych podatków, po prostu muszą się pogodzić z tym, że niestety nie będą mogli mieszkać w lokalach socjalnych. Dla nich będą lokale tymczasowe, a później no trudno. Droga jest jedna. Tutaj będzie zero tolerancji, jeżeli chodzi o takie zachowania. I my już rozpoczęliśmy program w ogóle wychodzenia z tych budynków socjalnych. W naszym mieście funkcjonują lokale grupy socjalne grupy A. I to są lokale, do których te osoby, które w wyniku różnego splotu okoliczności zjawiły się w lokalach socjalnych, ale nie są żadną patologią też, czy też nie sprawiają problemów, chcą stanąć na nogi, otrzymują te lokale u nas. I powiem panu szczerze, że z tego programu skorzystało już wiele osób i tylko jedna tak naprawdę okazała się mało wiarygodna i z nią są jakieś problemy, ale też damy sobie z tym radę na pewno. Natomiast na pewno lokalizacja tak dużej ilości lokali socjalnych w jednym miejscu na dzień dzisiejszy wymaga poważnego podejścia do tego problemu i rozwiązania go w sposób kompleksowy. To znaczy nie może być tam takiej ilości lokali socjalnych na pewno.
No właśnie. Dobrze, że pan to mówi. Ja przygotowując się do audycji przejrzałem sobie informacje z internetu właśnie dotyczące tego problemu. Czy lokować osoby, które mają często konflikty z prawem, są na pograniczu marginesu społecznego razem w dużych skupiskach, czy też jednak nie. I zdecydowanie przeważa ten argument, żeby tego nie robić. Na przykład prezydent Andrzej Nowakowski z Płocka mówi tak, uważam, że budowanie bloków socjalnych jest złym pomysłem, takich dużych bloków. Nie ma sensu tworzenie takich skupisk tych lokali, jak to się stało w przypadku jednej z ulic właśnie, bo taka sytuacja nie tylko rodzi opór społeczny, ale także nie służy wychodzeniu tych ludzi z problemu biedy i pewnego wykluczenia, bo oni są nawzajem, można powowiedzieć kolokwialnie, w swoim sosie, im w nim jest dobrze i właściwie nie ma żadnej stymulacji.
Tak, dokładnie. Znaczy, powiem panu tak. Ja mam do czynienia też z taką sytuacją, jak pan doskonale wie, prawo przez spółdzielnie mieszkaniowe, czy wojskową administrację mieszkaniową, tak jak jest u nas w mieście, jest bezwzględnie wykorzystywane. Skoro ktoś nie płaci czynszu, komuś się nie należy ten lokal, proszę bardzo, lokal socjalny z miasta. I miasto musi tego typu lokale załatwić, zapewnić. Ja mam całkiem niedawno miał do czynienia z takim przypadkiem, z którym się ja bardzo nie zgadzałem, no ale taka była decyzja WAM-u akurat, tak? No to matka z dzieckiem jest w lokalu WAM-owskim, czyli wojskowym. I nagle okazuje się, że prawa do tego lokalu miał ojciec. Ojciec zmarł, oni pozostali w tym lokalu. W takim czasie, gdzie nie było żadnych zadłużeń. Ktoś tam doszedł do wniosku, że no tak naprawdę nie ma tytułu do tego, żeby ta osoba, mimo że mieszkała tam od urodzenia, przebywała. Więc proszę o lokal socjalny. Wam się zwraca do nas prośbę o lokal socjalny i musimy ten lokal zapewnić. Całe szczęście, że mamy różnego rodzaju te lokale socjalne w mieście, bo i na ulicy Sztejera na Lewobrzeżu i na Prawobrzeżu na ulicy Horenderskiej czy też na Modrzejewskiej ta pani miała możliwość wyboru. Ale wie pan, to też jest z punktu widzenia społecznego złe. Bo przecież czemu zawiniała ta osoba? To, że ojciec nie dopełnił jakichś formalności, że nie mogła być dopisana do tego mieszkania i tak dalej. No niestety, no tak to w tej chwili jeszcze funkcjonuje. Mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast podzielam pana zdanie w tej materii, że takie skupiska nie są dobre. Dlatego, tak jak powiedziałem, będziemy egzekwować bardzo silnie tutaj te przepisy prawa, które pozwolą nam na eksmisję takich ludzi, którzy są uciążliwi, którzy naprawdę powodują bardzo duże zagrożenie dla innych współlokatorów, którzy często, gęsto są normalnymi rodzinami.
No tak, bo to, że ktoś ma problemy materialne, nie oznacza, że jest człowiekiem z marginesu społecznego.
Ale oczywiście, właśnie o to chodzi, że nie każdy, kto się znajdzie w lokalu socjalnym, nie każda rodzina jest jakąś rodziną patologiczną, jakoś nieprzystosowaną do naszych norm obyczajowych i w ogóle. Wie pan, to jest szerszy problem, ale ja nie wrzucam wszystkich do jednego kota w tym momencie. Ja po prostu staram się rozgraniczyć też i służby tutaj nasze, rozgraniczyć właśnie tych, którzy są bardzo uciążliwi.
Czyli panie prezydencie. Kończąc naszą rozmowę, deklaruje pan, że zaczynacie tutaj, jeżeli chodzi o ten blok przy Modrzejewskiej 20, program zero tolerancji, tak jak był w Nowym Jorku, tak, dla łamania prawa, po pierwsze, wspólnie z policją, z MOPR-em, rozumiem, z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, a po drugie, nie będzie tam tylu właśnie mieszkań socjalnych jak obecnie.
Wie pan, panie redaktorze, pan na pewno pamięta, jak 2 lata temu, kiedy objąłem stanowisko zastępcy prezydenta, kiedy był w Śląsku bardzo duży problem osób bezdomnych.
Pamiętam.
Wtedy też podniosła się taka wrzawa w Polsce, że oto niedobry ten zastępca prezydenta ze Świnoujścia utrudniała przebywanie osobom bezdomnym w Świnoujściu. Ale to była turystyka żebracza. To było wymuszanie pieniędzy od turystów, którzy u nas spacerują po promenadzie. My jesteśmy kurortem i musieliśmy to zrobić. Zamurowaliśmy wszelkie bunkry, jakie są, w których oni przybywali. Pokazaliśmy im drogę powrotu do domów.
Chce pan powiedzieć, panie prezydencie, że będzie pan skuteczny czasami, w tym przypadku również?
Czasami trzeba być, to znaczy, wie pan, to nie jest do końca, jak pan powiedział na początku, moja działka, ale moje zdanie jest takie, trzeba być naprawdę w tego typu przypadkach bardzo zdecydowanym. I powiem panu szczerze, że my w tej chwili w Sznusiu mamy około 8-10 osób spoza miasta, jeżeli chodzi o bezdomnych, a pozostałe osoby to są już tacy nasi, po prostu właśnie też tacy, którzy już nie trafili do lokali socjalnych, czy też do tymczasowych, po prostu wybrali inną drogę. Czasami po prostu idzie tak, chcą i nie chcą wrócić też. No, to
panie prezydencie,
wrócić do normalnego życia.
Przy naszym telefonie jest słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Panie prezydencie, mam nadzieję, że nie zmieni pan swojej postawy. Bardzo mi się podoba pana merytoryczna wypowiedź. Mam nadzieję, że utrzyma pan się na stołku. Podobało mi się to, że pan neguje. Nie podoba panu się to, co było w tych dawnych starych przepisach. Będzie starał się pan to zmienić. Bardzo mi się podoba to, że podchodzi pan do sprawy tak, że nie każda rodzina z problemami jest rodziną patologiczną. Bardzo mi się podoba to, że staje pan w obronie ludzi, których trzeba stawać w obronie. Proszę pana tylko, żeby pan zrobił wszystko, żeby się utrzymać jak najdłużej na swoim urzędzie, dlatego że takich ludzi ze zdrowymi rozumami, poglądami nam bardzo potrzeba, tak? Pozdrawiam pana. Trzymam za pana kciuki.
Dziękujemy bardzo. Pan Paweł Sójka, zastępca prezydenta Świnoujścia. Pana, dziękuję nie prezydencie, bardzo, a my trzymamy pana za słowo i będziemy przyglądać się sprawie tego budynku socjalnego przy Modrzejewskiej 20. Mamy... Czekamy na poprawę. Żeby tam było bezpiecznie, spokojnie.
Proszę mi wierzyć, naprawdę wiemy, jak to wygląda. Ja się spotykam z mieszkańcami Warszawa bardzo często i rozmawiamy na ten temat. No, mam nadzieję, że wspólnie tutaj z panią prezydent Michalską, tak, która jest odpowiedzialna za budownictwo w mieście, ten problem postawi.
No pan Dariusz Krzywda w swoim mailu do nas napisał właśnie tak. Spotkanie miało miejsce 19 stycznia w urzędzie na temat właśnie tego bloku socjalnego, gdzie udział wzięło kilku naczelników z urzędu, wiceprezydent Paweł Sójka, dyrektor i pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, MOPR oraz inni. Podczas spotkania kilkukrotnie próbowałem interweniować w różnych sprawach i najgorszym jest fakt, że miasto o wspomnianych przeze mnie problemach wiedziało i przez lata nic z tym nie robili. Więc mamy nadzieję, że teraz będziecie robili.
Proszę pana, cały czas coś się robi, tylko nie zawsze są możliwości. To nie jest tak. My całkiem niedawno oddaliśmy duży budynek z lokalami socjalnymi na Lewobrzeżu. I powiem panu też szczerze, no różne losy są tego budynku. Jak pan wie, w wielu miastach powstały getta takie. My chcemy to wszystko naprawdę w inny sposób przeprowadzić, żeby nie było tak dużych skupisk, które no, powodują różnego rodzaju napięcia też między ludźmi. Tam są różni ludzie, też o różnym stanie, no co tu dużo gadać, nawet i psychicznym, tak? I mamy to wszystko na uwadze, temu się trzeba przyglądać, to cały czas trzeba monitorować i wyciągać z tego wnioski, ale najważniejsze to, żeby takie prawo było w Polsce, które ludzi, którzy skutecznie utrudniają innym życie, po prostu eliminować z tego życia wspólnoty takiej mieszkaniowej w danych budynkach.
Dziękuję za rozmowę. Paweł Sójka, zastępca prezydenta Świnoujścia. To jest czas reakcji.
Dziękuję bardzo.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Autopromocja.
Lista przebojów
Radia Szczecin.
Organek zachowuje swoją pozycję sprzed tygodnia i jest trzeci. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi ogień. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Na drugie awansuje LP. grywają ponownie The Weeknd i Daft Punk.
Lista przebojów Radia Szczecin.
W każdy piątek od 20 do 22.
Autopromocja. Reklama.
Szukasz wygodnego wypoczynku? Znajdziesz go w Art Top Piękne Meble. Sofy i narożniki marki ROM to elegancki design z wyjątkową możliwością wyboru. Wymiaru co 20 cm, rodzaju wypełnienia, funkcji elektrycznego relaksu, wygodnego spania o szerokości aż do 160 cm. Program do realistycznej wizualizacji ułatwi wybór wypoczynku w dowolnym kształcie, kolorze i funkcji. Zapraszamy na promocję do salonów Art Top Piękne Meble w Szczecinie. www.pięknemeble.pl.
To jest właśnie ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz iść na kompromisy. Ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz jeździć niczym innym niż Mercedes. I to jest ten moment, kiedy dowiadujesz się, że możesz go mieć w wyjątkowo korzystnej ofercie. To właśnie teraz, ostatni moment. Nie przegap go. Sprawdź ofertę samochodów osobowych z rocznika 2016 w salonach Mercedes-Benz.
DDB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
I wiadomość z ostatniej chwili. Niespotykane anomalie w galerii meblowej Top Shopping. Ceny na minusie, a rabaty w pełnym rozkwicie. Wejdź na www.topshopping.pl i pobierz kupony rabatowe na meble, dodatki i artykuły wyposażenia wnętrz. Ogromny wybór. Ponad 100 marek w jednym miejscu. Top Shopping Szczecin, Róg Struga i Hangarowej. Pamiętaj, topshopping.pl.
Lubię jeść. Lubię dobrą muzykę, lubię eleganckie wnętrza. Moja druga połówka też. Dlatego walentynki spędzimy na uboczu. Przy jazzowym zespole, poznając nowe smaki. Restauracja na uboczu. Gotujemy z miłości. www.nauboczu.pl.
Dealer marek Citroen i Mitsubishi w Koszalinie. Poszukuje doradców do spraw sprzedaży i serwisu samochodów oraz elektromechaników. CV wyślij na adres praca@drewnikowski.pl.
Halo, czy to Społem? Proszę pani, a czemu te ceny tak u was leżą?
Leżą, bo spadły.
Dziś w Społem w ekscytująco niskiej cenie. Hopkola 2 litry, złoty 99. Ekscytująca cena. Hopkola 2 litry, złoty 99.
Przyjdź i zobacz, jak spadają ceny w Społem. Społem, blisko ciebie.
Świeża porcja super promocji z Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic. 200 gramów, tylko 13,99. I do kawy cukierki Wawel. Pyszne rodzaje jedynie 2,19 za 100 gramów.
Też jest w Intermarché.
Już 11 lutego z okazji walentynek w Arenie Szczecin wystąpi Thomas Anders i Modern Talking Band.
Hi, this is me, Tom Zenis from Modern Talking. I would like to invite you to my concert.
Podczas koncertu grupa zaśpiewa swoje największe przeboje. Start 11 lutego, godzina 19. Weź znajomych i przyjdź na super zabawę w rytmach disco. Thomas Anders i Modern Talking Band. Bilety są już do nabycia w sklepach Empik, Media Markt i Saturn na terenie całego kraju oraz w internecie w portalu Ticket Pro.
I po reklamie.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Jest 12.34, piątek, trzeci dzień lutego, 510-37-36, to jest telefon do studia i czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A przy naszym telefonie profesor doktor habilitowany Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry państwu, witam.
Zaprosiliśmy pana do udziału w audycji, ponieważ zatelefonował do nas zaniepokojony rodzic, który stwierdził, że owsiki atakują. Posłuchajmy.
Krzysiek ze Szczecina, stały słuchacz. Przed świętami dostaliśmy maila ze szkoły podstawowej. Moja córka chodzi do drugiej klasy, jeden z podstawowych w Szczecinie, że w szkole są owsiki. Teraz tydzień temu dostaliśmy następnego maila, że w szkole są owsiki. Proszę obserwować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Czy jest jakaś procedura w szkole dotycząca tych owsików? No bo walka z owsikami to jest walka z wiatrakami w pojedynkę. Powinna być cała szkoła podjęta jakieś kwarantannie czy obligatoryjnie. Pani pielęgniarka przychodzi, wszystkim dzieciom daje jakąś tabletkę dzisiaj, za tydzień następną tabletkę, sprawa jest rozwiązana. Samemu to możemy sobie walczyć z tymi owsikami nieskończoność. Do widzenia.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Zaraz się okaże, czy pan profesor przyzna mi rację, że z owsikami możemy walczyć w nieskończoność, ale ja znalazłem takie informacje, że nawet miliard ludzi w jakimś okresie swojego życia ma do czynienia z tymi pasożytami. Owsica to inwazyjna choroba pasożytnicza spowodowana przez drobnego nicienia owsika ludzkiego. Jeżeli chodzi o Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego, dowiedziałem się, że wydział nie otrzymał od szkół żadnych informacji na temat owsicy. Nie ma obowiązku, żeby takie informacje przekazywać sanepidowi, ponieważ zgodnie z ustawą nie jest, jeżeli chodzi o właśnie regulacje ustawowe, uznawana owsica za chorobę zakaźną. Panie profesorze, czy jest powód do zmartwienia? Jest się czym martwić? Czy rzeczywiście cała szkoła powinna być poddana, szkoła, do której chodzi dziecko naszego słuchacza, jakiejś terapii przeciw owsikom?
Więc jeżeli chodzi o owsicę, to jest to, tak jak pan redaktor powiedział, bardzo częsta infekcja pasożytnicza. Do takich zarażeń dochodzi kilkukrotnie w ciągu życia. Prawie każdy takie zarażenie przebył. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę szkolną, to nie ma takiej procedury. Ta choroba nie jest chorobą objętą wykazem chorób zakaźnych, nie wymaga obowiązkowej hospitalizacji, natomiast wymaga obserwacji. Jest potencjalnie zaraźliwa, czy też można powiedzieć dość wysoko zaraźliwa. Trzeba pamiętać, że owsik ma dość krótki okres wylęgania i nie ma gospodarza pośredniego. Czyli człowiek może się sam zakazić, może zarazić następną osobę, może dochodzić do tak zwanych autoinwazji, czyli po spożyciu jaj ten owsik od razu się rozwija w przewodzie pokarmowym. Zresztą one migrują w kierunku odbytu i trzeba dziecko obserwować. Trzeba obserwować dziecko pod kątem świątu, pod kątem pobudzenia, pod kątem takiego zachowania no, mimo wszystko troszkę innego. I takich owsic się prawdopodobnie nigdy nie opanuje na świecie, ponieważ właśnie ta droga jest krótka. Te jaja owsików są wszędzie, one są pod paznokciami, są na brudnych rękach i nie da się całej szkoły wyleczyć. Nie ma takiego wskazania, nigdy takiego wskazania zresztą nie będzie. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli jest stwierdzona owsica, to leczy się cały dom, tak? Wszystkie osoby, które z takim dzieckiem mieszkają. Jest to pojedyncza dawka leku przeciwpasożytniczego powtarzana po 2 tygodniach. Diagnostyka też jest prosta. Jest to wymaz z odbytu, takie też badanie parazytologiczne taśmą, gdzie się sprawdza skórę w kierunku owsików i może to zrobić każdy lekarz rodzinny bez żadnego problemu.
Czy jest się czego obawiać? Czy ta choroba jest groźna dla zdrowia, szczególnie dzieci, bo to dzieci najczęściej na nią zapadają?
Odlegle nie jest to choroba groźna dla zdrowia, która pozostawia jakieś trwałe następstwa, która da nam jakieś duże zaburzenie. No oczywiście może prowadzić czy do biegunek, czy do świąt, o którym już powiedziałem, czasami w jakichś ekstremalnych przypadkach do wychudzenia. Ale to są wyjątkowe przypadki, bardzo już ekstremalne, więc tak naprawdę nie mamy się czym obawiać. Jedna dawka leku przeciwpasożytniczego, leczenie wszystkich domowników, powtórzenie po 2 tygodniach i sprawa jest z głowy. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że owsice są nawracającymi infekcjami, że dzieci, które się bawią czy w szkole, czy na podwórzu, czy z innymi dziećmi, czy z dziećmi z innej szkoły mogą do takich zarażeń, takie zarażenia mogą nawracać, więc takie rzeczy się zdarzają i prawdopodobnie będą się zdarzać.
Czy jest sens, panie profesorze, leczyć się, że tak powiem, zapobiegawczo? Nie, leczyć jedno całą szkołę, a drugie, czy jest sens na przykład raz na pół roku dać dziecku właśnie lek przeciwko owsikom, w razie W, można by powiedzieć kolokwialnie?
Nie ma medycznie takiego wskazania. Nie ma takiej rekomendacji, żeby profilaktycznie ludzi leczyć przeciwpasożytniczo. Powiem, że były takie leczenia dyskutowane, ale rekomendacja taka nie powstała. Także się boimy jednak oporności pasożytów na leki przeciwpasożytnicze, więc takie leczenia profilaktyczne na zaś nie są rekomendowane. Wolimy zrobić badanie parazytologiczne, potwierdzić i przeleczyć. Chyba, że rzeczywiście mamy kliniczne, bardzo wyraźne cechy infekcji, to wtedy leczymy bez badania parazytologicznego.
Jeżeli nasz słuchacz, pan Krzysztof, chce być spokojnym, to może pójść do lekarza rodzinnego i zawnioskować o to badanie, prawda?
Tak.
Pod kątem właśnie obecności owsików. Jeżeli owsica zostanie u jego dziecka wykryta, podjąć leczenie, wtedy cała rodzina musi podjąć to leczenie i reżim sanitarny w domu musi być wprowadzony, prawda?
Prasowanie, gorącym żelazkiem, pranie pościeli w 90 stopniach, wysprzątanie dokładnie mieszkania, wysprzątanie całego kurzu, bo trzeba pamiętać, że te jaja są też w kurzu tak naprawdę i one same w sobie nie są bardzo lekkie, czyli nie fruwają nam po całym domu, ale jak się sprząta i ten kurz gdzieś tam nam podfruwa, no to może dojść do zabrudzenia rąk głównie. Więc ten reżim sanitarny jest też rzeczywiście istotny.
Czyli nie mamy co panikować, spokojnie, to tylko owsiki, ale leczyć trzeba.
Leczyć trzeba, żeby to zakażenie nie roznosiło się dalej. Ale całej szkoły takiej ewidentnej rekomendacji też nie ma.
Dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowany Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, 12.41, a my będziemy zmieniali temat. No, na jaki? Ano smog oczywiście. Oczywiście zanieczyszczenie powietrza w Szczecinie. Ja właśnie otwieram sobie stronę Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, żeby zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda tutaj w stacjach pomiarowych, które są na terenie naszego miasta ustawione. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać z przedstawicielem naszego szczecińskiego magistratu, bo z jednej strony wymiana pieców węglowych na ekologiczne to oczywiście ważne działanie i ono jest w Szczecinie prowadzone. Jednak padają pytania o inne formy działań, na przykład ograniczenie ruchu pojazdów, stworzenie systemu zachęt do korzystania z komunikacji miejskiej. No właśnie, co nasze miasto zamierza zrobić z problemem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych i wczesno-wiosennych. Przecież jest to jednak spory problem. Dzisiaj na przykład jakość powietrza stacja Przeandrzejewskiego na Prawobrzeżu mamy dostateczny, jeżeli chodzi o pyły PM2,5, te niebezpieczne dla naszego zdrowia. Sprawdźmy drugą stację. Jak to się przedstawia? Proszę bardzo. Druga stacja za chwileczkę nam się wyświetli. Stacja przy ulicy, przy Alei Piłsudskiego, PM2,5. Dostateczny jest ten poziom, no ale od takiego obojętnego czy dobrego jeszcze jest umiarkowany. No więc jest trochę do tego, żeby to powietrze było jeszcze lepszej jakości. Przy naszym telefonie gość, pan Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie dyrektorze, pozwoli pan, że zanim porozmawiamy, posłuchamy opinii naszych słuchaczy na temat smogu, które odebraliśmy po wczorajszej audycji Czas Reakcji.
Witam, przewodniczący z tej strony. Nikt nie poruszył tematu odnośnie palaczy. Ile taki jeden palacz wyczyszcza powietrza spaląc jednego papierosa na przykład. Tu też musimy się zagłębić, bo przecież palaczy w Polsce, na całym świecie jest ohoho. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Obserwuję pomiary stacji z ulicy Andrzejewskiego, które są praktycznie bardzo podobne do pomiarów stacji z Piłsudskiego, czyli wysokie stężenia tych pyłów, szczególnie tego 2,5. Natomiast stacja zlokalizowana na Warszawie, jej pomiary są mniej więcej 1/3 tego, co dwóch pozostałych. I o ile w Śródmieściu, w takim potocznym rozumowaniu, można to zrozumieć, bo zapylenie, duży ruch i tak dalej, to zawsze mnie zastanawia, dlaczego na Słonecznym, na ulicy Andrzejewskiego, to już jest Morze Majowe, tak wysokie są stężenia. Gdy patrzę na mapę, to nasuwa mi się jedna taka przyczyna. Na wschód od rejonu pomiaru, kilka czy kilkanaście kilometrów, znajdują się dwie elektrownie. Pomorzany i elektrownia Szczecin na Gdańskiej. Czy to może być przyczyną tak wysokiego stężenia na ulicy Andrzejewskiego, gdzie generalnie nie ma starej zabudowy, gdzie ludzie paliliby w piecach? Jest trochę w okolicach, tu Zdroje i okolice, budownictwa jednorodzinnego, czyli dochodzą kominki, ale ilość tych kominków w porównaniu do Warszawy, gdzie pomiary są niskie, jest no, niewspółmierna, jest ich tu bardzo niewiele. Więc moje pytanie brzmi, czy to czasem elektrownie nie dają takiego czadu w kierunku Prawobrzeża? Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Andrzej, jestem słuchacz od trzeciej taryfy. Pozdrawiam pana też serdecznie. Ja mieszkam w takim bloku, gdzie sąsiad pali węglem, a trzech pali gazem. Ja tak obserwuję mniej więcej i pytaliśmy sąsiada, ile wydaje na opał rocznie, na drzewo, też 2000, podobne pieniądze. Tylko co jest niepodobne, że mi gaz wleje się do piwieca sam, a sąsiad musi sobie drzewo pociąć, musi je naukładać, węgiel musi przyjechać, musi gdzieś go zeskładować. Później go musi wnieść na pierwsze piętro, a później wynieść popiół stamtąd. Dziękuję, pozdrawiam.
Krzysztof, taryfa nocna jest od 22 do 6 rano i od 13 do 15. I apeluję do państwa, żeby nie burzyli pieców tych szamotowych na węgiel. Po prostu ja zrobiłem tak, że do komina odejście spalin z pieca jest zagipsowane. Do paleniska są włożone 3 grzałki po 1000 W. Przekrój 0,4 mm pociągnięty do licznika, no to mi pomógł kolega Stachowiec. Kosztuje to około 300 zł miesięcznie. I to jest tak samo jak na zasadzie węgla. Węgla też się całą dobę nie podkłada, tylko pali się jakiś czas i ten piec się nagrzewa i dzień oddaje to ciepło. O 13 się jeszcze włącza na podtrzymanie. Jest wygoda i gorąco zapętam. Dziękuję uprzejmie.
Nazywam się Tomasz, mieszkam w okolicach Szczecina. Czy ktoś wcześniej kiedyś poruszył temat czystego spalania? Przecież można palić węglem, można palić drewnem, peletem i tak dalej i można te paliwo czysto spalać. Tylko warunek jest jeden. Trzeba mieć odpowiedni piec, wcale nie jest taki drogi. I umieć palić, w sensie nauczyć się palić, bo to, co wszystko my palimy, większość domowników, co pali, to kisimy ten węgiel, kisimy te drewno. Tak, są tak zwane dwa procesy, górnego spalania i dolnego spalania, ale wystarczy mieć specjalny piec, bo to, co wylatuje przez komin, czyli ten dym, ta sada, ten czad, to wszystko, co widzimy, ma barwę, to jest bardzo dobry produkt do spalenia. Te gazy są bardzo kaloryczne. I jak się ma odpowiedni piec, to te gazy wszystkie się spalają. I uwierzcie mi, że przez komin wylatuje prawie nic. Lekko widać jakiś dwutlenek węgla, troszkę tam jakieś sady, ale skąd jest, no praktycznie nie widać, żeby jakieś coś ciemnego leciało. To wszystko można spalić. Tylko, że nie wiem czemu, na zachodzie to jest bardzo popularyzowane, a u nas najlepiej kupić piec duży, jakiś śmieciucha, tak popularnie się mówi, trzewymiarowanego. Teraz jak nowe domy się buduje, to wystarczają piece takie na węgiel rzędu 7-10 kW, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie możemy pieca przewymiarować i najważniejsze, jak się mamy piece zasypowe, nie mówię o piecach podajnikowych, tam można nasypać węgla, rozpalić od góry i te wszystkie gazy się spalają. Uwierzcie mi, ja mieszkam na wsi w okolicach Szczecina, no i przez komin nic nie leci. Pozdrawiam.
Dzień dobry, kłaniam się. Wszelkiego rodzaju maski kupimy przede wszystkim w sklepach z odzieżą BHP, maski wysokiej jakości, przeciwpyłowe, przeciwgazowe i tak dalej, więc pozdrawiam.
Tyle nasi słuchacze, ale my nie chcielibyśmy siedzieć i chodzić w maskach. Jest z nami pan Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Przed nami, panie dyrektorze, 6 minut rozmowy. Wiemy, że Szczecin podejmuje działania, aby poprawić jakość powietrza. Do 2018 roku zarządcy komunalni zlikwidują piece węglowe, ocieplą i podłączą do miejskiej sieci ciepłowniczej 42 budynki. Inwestycje pochłoną prawie 17 milionów złotych. Do tej pory w ramach programu Kawka w Szczecinie zlikwidowano ponad 800 pieców opalanych paliwem stałym, w tym kotłownie, i zastąpiono je bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. To są piece gazowe, elektryczne, podłączenie do sieci miejskiej. Koszty realizacji tych zadań wyniosły blisko 30 milionów złotych. Panie dyrektorze, przez wiele dni rozmawiamy z naszymi słuchaczami na temat problemu zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie. Czy miasto ma inne pomysły, które by mogły wpłynąć na to, żeby ta jakość powietrza była lepsza? Chociażby krakowskie pomysły, czyli pokażesz dowód rejestracyjny, pojedziesz komunikacją miejską za darmo. Może co drugi dzień wprowadzić po prostu rotacyjność jazdy samochodami po Szczecinie. Jak pan się odnosi do tych pomysłów?
Znaczy w pierwszej kolejności to chciałbym powiedzieć, że Szczecin jest nastawiony i w swoich działaniach przede wszystkim skupia się na działaniach długookresowych, bo to, o czym pan wspomniał w pytaniu, to są działania doraźne. One oczywiście jakby w sytuacjach, w których jest miasto Kraków, mają swój też wymiar taki, który jest natychmiastową reakcją na bardzo wysokie stężenia tych substancji niebezpiecznych.
No u nas też takie wysokie stężenia w weekend były chociażby. No,
ja myślę bardziej o tym, że jednak Szczecin jest w daleko innej sytuacji niż Kraków, czy Katowice, czy Warszawa. Acz nie chcę powiedzieć, że jest spokojniej, że wszystko, z czym mamy do czynienia, tak naprawdę powoduje, że możemy nic nie robić. Skupiam się na tym, że to, co proponujemy i to, co realizujemy też od wielu lat, to są działania o charakterze systemowym. Te, o których pan wspomniał, czyli programy wymiany źródeł ciepła. To, co dzieje się w zakresie szeroko rozumianych działań związanych z podłączaniem się do sieci cieplnej zamiast źródeł ciepła indywidualnych. Cały obszar związany z działaniami w zakresie komunikacji miejskiej, zarówno z punktu widzenia infrastruktury, jak i samego taboru.
No właśnie, panie dyrektorze, na razie mamy jeden autobus hybrydowy. To mało, prawda?
Nie, oczywiście, że
będzie więcej.
Możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy jeden, natomiast w tej chwili miasto prowadzi postępowanie na zakup 20 autobusów z wysokimi normami, jak chodzi o emisję, a za chwilę uruchamiamy postępowanie na zakup 16 autobusów hybrydowych. I jedne i drugie autobusy będą dostawy realizowane w roku 2018, czyli tak naprawdę mówimy o kilkudziesięciu pojazdach, które zasilą tabor komunikacji miejskiej i zastąpią te wieloletnie wysłużone już autobusy, które na co dzień jeszcze po Szczecinie jeżdżą. Ale myślę też o tym, co dzieje się jakby w sferze infrastruktury tramwajowej, czyli i te działania już podjęte.
Wymiana torowisk, prawda? Te plany, takie, które mają sprawić, że będzie wygodniej, przyjemniej. Miejmy nadzieję, że to skłoni ludzi do tego, żeby pozostawili samochód i korzystali właśnie z transportu tramwajami chociażby, czy
autobusem. To działanie ma służyć temu, żeby komunikacja miejska poprzez swoją funkcjonalność, ale też poprzez pewien komfort i poprzez jakby podniesienie standardu była rzeczywiście jakby realnym wyborem dla kierowców, dla tego, aby byli w stanie, nie dlatego, że dzisiaj biletem, że dzisiaj przejedziemy za darmo, tylko dlatego, że alternatywa, jaką stanie się komunikacja, będzie alternatywą realną, dlatego, że mamy przekonanie co do tego, że długofalowo patrząc na problem, rozwiążemy go skuteczniej niż poprzez takie jednostkowe działania pod hasłem przejazd darmowy w takim dniu czy innym. A przypomnę tylko, że w 2015 roku jeszcze jesienią, kiedy temat smogu tak popularny dzisiaj nie był i wówczas miasto przyjęło strategiczny dokument, program gospodarki niskoemisyjnej, który zarysowuje perspektywę działań bardzo konkretnych aż do roku 2020, działań różnowątkowych, bo to są zarówno działania skupione wokół termomodernizacji budynków. To są działania związane z chociażby fotowoltaiką, czyli tak naprawdę wszystko to, co wiąże się ze zmniejszeniem też zapotrzebowania na zużycie energii, wpisują się w ten program.
Panie dyrektorze, panie dyrektorze, czy zamiast kawki, bo mamy dosłownie już minutę, czy zamiast kawki szukacie jakichś alternatyw, bo kawka się kończy, prawda, i kawki nie będzie?
Może nie tyle, że kawka się kończy. Na pewno została zawieszona tak zwana kawka 3 i decyzja o tym, że są zagwarantowane środki narodowego czy z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na współfinansowanie wymiany. My w tej chwili realizujemy jeszcze, i to będzie miało miejsce w całym roku 2017, wymiany w ramach tego naboru robionego jeszcze w ramach kawki 2. Natomiast obserwujemy to, co będzie się działało, bo z jednej strony mamy deklarację Ministerstwa Środowiska odnośnie tego, że środki na wspomaganie działań są, ale z drugiej strony miasto będzie musiało wypracować alternatywę, która odpowie na zapotrzebowanie w sytuacji, kiedy tego źródła zewnętrznego, dodatkowo jakby zwiększającego zakres
nie będzie
możliwych do realizacji nie będzie, to będziemy się szykować. Wiadomo, że skala wówczas
będzie mniejsza.
I króciutko na zakończenie, czyli nie będzie doraźnego działania reakcji na przykład wysokie poziomy pyłu PM2,5 w Szczecinie. Nie będzie tak, że danego dnia rano kierowcy wsiadajcie do autobusów i tramwajów, pokażecie dowód rejestracyjny, jedziecie za darmo. Takich na razie działań nie przewidujecie w mieście.
Nie przewidujemy z tego też względu, że mamy świadomość, że takie działanie doraźne nie przekona w większości kierowców do pozostawienia samochodów przy domach i przesiadki do komunikacji miejskiej. Raczej musimy mówić o działaniach długofalowych i na nich się skupiać po to, żeby ten efekt tak naprawdę uzyskać. A nie mamy dzisiaj z kolei aż tak niebezpiecznej sytuacji, która wymaga interwencji porównywalnej z gaszeniem pożarów.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. To był Czas Reakcji.
Ja również dziękuję.